Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia. Dzień dobry, witam także naszego gościa, Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Witam pana, witam państwa, kłaniam się.
Radny wojewódzki, jeszcze pół roku, mylę się czy nie?
No jeszcze pół roku było, które trwa bieżąca kadencja, ale co potem, to nie
ale
wiem.
Ale pan się nie kryje z tym, że no, sejmik nie jest w kręgu pana zainteresowań.
Nie jest moim jakby spełnieniem, dlatego że jak się grzeje ławy opozycji, to z pewnością musi się mieć to poczucie braku realnego wpływu na sprawy bieżące. Chciałoby się rzeczywiście kierować inaczej województwem, ale zobaczymy. Będziemy walczyć o wygraną w województwie, czy z moim udziałem, to się rozstrzygnie niebawem.
No, tam się ważą losy województwa, więc chciałem zapytać, dlaczego, lecz pan odpowiedział. Ale sprawy województwa w takim razie, czy przy nich jesteśmy, idą w jakim kierunku? Dobrym, złym, nijakim?
Znaczy jesteśmy na razie na etapie wykorzystywania bardzo dużych środków z Unii Europejskiej. Umiejętność zarządzania takimi funduszami polega nie tylko na, że tak powiem, w prostej zdolności wydawania pieniędzy, ale takim sposobem wydawania, żeby z tego były w przyszłości efekty. Jeśli chodzi o realizację różnych tytułów inwestycyjnych, nas dotyczących bezpośrednio tu Gorzowa, to z pewnością te dysproporcje pomiędzy Gorzowem, znaczy północą, a południem są dość mocno widoczne. I oczywiście politycy układu władzy obecnej, czyli Platformy, PSL, SLD, tłumaczą to demografią, że jednak demograficznie to dwie trzecie demografii, czyli ludności lubuskiego województwa na południu oddziaływuje. Oddziałuje oczywiście politycznie, bo nie ukrywajmy, że tam się ludzie wybierają po to, żeby potem czerpać. Gorzowianie wybierają polityków Platformy Obywatelskiej i dlatego mamy tak, jak mamy. Dlatego będziemy przekonywać gorzowian, mieszkańców ziemi gorzowskiej, żeby wybierali polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak temu obecnemu układowi władzy wystawić co najmniej różową kartkę, jeżeli nie czerwoną.
Skoro ta mała ojczyzna, jaką jest województwo w potrzebie, to może pan się od niej nie powinien oddalać?
Ja się od niej nie oddalam, ale widzę, jak to wygląda na bieżąco w podejmowaniu decyzji. Choćby sprawy podejmowania czy uznania akademickości Zielonej Góry i Gorzowa. To miały być w zamyśle dwa centra budowy akademickości, czyli dostępności na wysokim poziomie do wykształcenia wyższego. Tymczasem rzeczywiście tradycja zielonogórska, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, jest dłuższa, bo my raptem mamy ją w tej chwili 20-letnią w Gorzowie, tam już 60-letnia. Więc i zbudowane środowisko akademickie, i więcej studentów. Ale mówię, demografia, jeśli mówimy o równomiernym i solidarnym rozwoju, to nie powinna ważyć o wszystkich decyzjach politycznych, a niestety politycy tak postępują, że skoro dostajemy więcej głosów na południu, to pchamy więcej na południe.
Ponoć ta Rada Miasta, której kadencja powoli dobiega końca, była, mówiąc krócej, najsłabsza. Zgadza się pan, czy nie, z taką tezą postawioną?
Obserwuję Radę Miasta i zawsze twierdzę tak, że no nie byłem radnym miejskim przy obecnym prezydencie, więc nie potrafię tego dokładnie ocenić, bo tyle, na ile obserwuję relacje z sesji Rady Miasta, czy transmisje nawet bezpośrednie, bo one są dostępne w internecie, to rzeczywiście są takie dosyć ostygłe. Znaczy nie ma tam emocji, a jak nie ma emocji, to nie ma drożdży. Ja uważam, że prezydent miasta już od jakiegoś czasu zasługuje na dobrą, taką pozytywną krytykę, ponieważ wiele spraw mu nie wychodzi jednak, szczególnie w realizacjach inwestycyjnych. No ale to trzeba czuć te emocje i wtedy, gdy te emocje są wyrażane, to i zarządzający inaczej postępuje. Ja pamiętam bodajże 16 lat w konfrontacji permanentnej z ówczesnym prezydentem Tadeuszem Jędrzejczakiem. To miasto na dobre wyszło, bo zmieniliśmy prezydenta.
Miejska opozycja, tylko nie wiem, czy to opozycja do prezydenta, czy do klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy do jednego, do drugiego, krytykuje, że dofinansowanie budowy hali nie będzie w kwocie 30 milionów jednorazowo, a w etapowaniu. pan jak postrzega te zapowiedzi? Bo
no zarzuty są przekaz idzie taki, absurdalne wręcz. No, dlatego, że
przekaz jest taki, że 15, a nie 30.
Zarzuty są absurdalne, dlatego że jeśli cykl inwestycyjny przewidziany jest na jakiś okres, hali sportowej o dużej, o potężnej konstrukcji i kubaturze nie buduje się w ciągu jednego roku inwestycyjnego, to z oczywistych powodów, jeżeli prezydent miasta planuje realizację tej inwestycji i dysponuje własnymi środkami na udział własny, to występuje do porządowe środki w takim wymiarze, aby je spożytkować na bieżąco w kolejnym roku budżetowym. Nie ma czegoś takiego jak składowanie pieniądza na cel inwestycyjny w przyszłym roku budżetowym, bo i budżet państwa jest okresowy na jeden rok i budżet samorządowy tak samo jest planem finansowym do realizacji na bieżący rok tylko. W związku z tym to są takie no, bezmyślne zarzuty kompletnie, bo moim zdaniem nie świadczą o braku kompetencji. To jest tylko cel gadania dla samego gadania i oglądałem ten w internecie ten wywiad z radnym Surowcem. No plecie po plecie, no.
Czyli ocena sytuacji zależy od tego, czy postrzegamy tą przysłowiową szklankę wody do połowy pustą, czy do połowy pełną?
Ona jest zaplanowana w tych proporcjach oczywiście do pełna, tylko też nie każdy lubi wypić wszystko na raz.
Nie każdy lubi. Jeśli już jesteśmy przy inwestycjach, to spójrzmy na serce miasta, centrum, ulica Sikorskiego. Prezydent ostatnio powiedział tak, budowa słabo ogarnięta, to dobrze nie rokuje.
No ale to od tego, w jaki sposób ogarnia się inwestycje, zależy od służb podległych prezydentowi miasta. Ma odpowiednią grupę urzędników wyspecjalizowanych, którzy sprawują nadzór nad wykonywaniem, są uczestnikami tych inwestycji, przecież biorą udział w radach budów, wiedzą o zakłóceniach, powinni przewidywać ewentualne zastoje w takich inwestycjach i trzeba temu zapobiegać. Trzeba odpowiednio stymulować tego wykonawcę, żeby nie schodził z placu budowy, a tymczasem na Sikorskiego ma się wrażenie, jakby już od miesiąca nic się nie działo.
Powtórka z Walczaka?
W pewnym sensie tak. No, nie daj Boże, żeby to się przedłużyło o cały długi okres, czy powtórzyło cały czas cyklu inwestycyjnego, bo wtedy się okaże, że tak naprawdę trzeba by tam dobrze wymieść z tego urzędu, żeby w przyszłości podobnych błędów nie popełniać.
Ale to już wiadomo, że poślizg będzie, tylko pytanie, jak
no,
długi?
No, ten prezydent nie ma zdolności do zmiany kadr. Ja pamiętam, byłem jego rywalem w poprzednich wyborach przed 4 laty. I wtedy mój plan był taki, żeby dobrze przeorać tą administrację i nie byłem w tym populistyczny oczywiście.
No ponoć dlatego, tak się stało.
Dlatego, że po pierwsze, administracja jest nadmiernie rozbudowana, bo blisko 600 urzędników w mieście na potrzeby naszego miasta to sporo za dużo, a mówimy tylko i wyłącznie o administracji, bezpośrednio aparacie wykonawczym prezydenta w Urzędzie Miasta. Już nie mówię o pozostałych administracjach, które wykonują różne celowe zadania. Więc trzeba zaoszczędzić na niekompetentnych obecnie urzędnikach i wynająć w związku z tym mniejszą liczbę urzędników, ale zatrudnić za lepsze pieniądze i wtedy jest inaczej zupełnie. Coś na ten temat wiem.
To taka mała rewolucja by wyszła.
Nie byłoby rewolucji. To się wykonuje w sposób na bieżąco. No trzeba burzyć pewne schematy po 16-letnim bycie zawirusowania naszego miasta i naszej administracji Tadeuszem Jędrzejczakiem. To zawirusowanie trwa, uważam. Tam prezydent Wójcicki wszedł z poparciem tego samego układu i niczego nie zmienia właściwie.
A widzi pan program antywirusowy na horyzoncie?
Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że każde wybory samorządowe dają szansę gorzowianom na jakiś antybiotyk. No w tym przypadku, jeżeli chodzi o wirus, to nie antybiotyk, tylko jakąś terapię skuteczną na wyleczenie z tego wirusa.
Pozwoli pan, że jeszcze pytanie, ale już nie z naszej lokalnej działki, bo w minionym tygodniu miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie pakietu Czyste Powietrze. No też nas to w pewnym sensie dotyka, chociaż znacznie mniej niż inne miasta, bo jak pan wie, kawka u nas dość...
My jesteśmy po kawce.
Po kawce, ale to nie znaczy, że już jest bezproblemowo w Gorzowie, jeśli chodzi o Czyste Powietrze. Otóż pakiet Czyste Powietrze ma pochłonąć 130 miliardów złotych, no mówiąc krócej, będzie to walka ze smogiem. I pytanie jest takie, czy pana zdaniem, co pana zdaniem powinien tutaj zrobić rząd, jakich użyć instrumentów, zachęt, być może rozwiązań systemowych, by walka ze smogiem, walka o czyste powietrze odniosła jednak skutek i była no, po prostu efektywna.
Zobaczymy, jak się ukażą już szczegóły ewentualnie tego programu i z pewnością to, o czym zapowiadał premier Morawiecki, że ma nastąpić powszechna dostępność do funduszy dla właścicieli nieruchomości, których nie stać było dotąd na termomodernizację. Nie tylko na termomodernizację, ale nagle także na piece nowe. Więc łatwo sobie wyobrazić, jeżeli ktoś jest kopciuchem, i stworzona będzie mu szansa dużej rekompensaty finansowej i w mechanizmach oczywiście zdolności do przyjęcia tego zadłużenia, to bardzo chętnie każdy, jestem co do tego pewien, przyjmie, bo ludzie chcą mieć lepiej niż gorzej, więc tylko wystarczy dobra wola i jakaś minimalna wyobraźnia. A mówiąc o właścicielach, chyba premier nie wymieniał tutaj, nie dzielił na podmioty prywatne albo nieprywatne. W związku z tym dostępność do tego programu, do funduszy tego programu będzie jak najszersza.
Pytanie, czy 130 miliardów to dużo, czy mało?
To jest spora kwota. To jest bardzo duża kwota. W skali roku, w skali całego państwa to są ogromne pieniądze. Jeśli weźmiemy, że budżet naszego miasta roczny na funkcjonowanie wszystkich zadań, na finansowanie wszystkich potrzeb miasta to jest 0,5 miliarda, to jest 260 lat naszego istnienia w mieście Gorzowie.
A ulga podatkowa to jest dobra forma zachęt właśnie, żeby korzystać z tego programu?
Jestem przekonany, że bezpośrednie finansowanie dla tych, których nie stać na takie remonty ewentualnie termomodernizacyjne. Natomiast ulgi, jeśli materiały tylko ewentualnie stosowane w ramach tego programu będą objęte jakąś formą zdjęcia na przykład VAT-u i innych form opodatkowania obciążeń państwowych czy publicznoprawnych, to w tej sytuacji to będzie już na plus dla kosztów tego programu. W związku z tym z tej samej kwoty będzie można wykonać dużo, dużo więcej.
Sejm już jakiś czas temu uchwalił, a Senat w minionym tygodniu bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. No mówiąc krócej, mniej pieniędzy o 20%. Pana zdaniem zmiana wysokości uposażenia parlamentarzystów.
Była akcja opozycji.
Związana jest z oczekiwaniem społecznym?
Była akcja opozycji. Społeczeństwo wyraziło takie oczekiwanie. W związku z tym teraz płacz opozycji nad tymi zmianami jest trochę po nie w czasie. To jest tak jakby nie leczyć pacjenta, a przecież kwestie wynagrodzeń dla wysokich urzędników państwowych i dla parlamentarzystów powinny być ustalone ponad podziałami, dlatego że dzisiaj my, jutro wy, te sprawy dotyczyć będą was tak samo jak dzisiaj nas. W związku z tym każde sianie burzy musi prędzej czy później spotkać się z takimi konsekwencjami, jak to, co się wydarzyło. Jestem przekonany, że jak opadną emocje, to rozsądnie będzie zainicjować debatę na ten temat, ustalić trwale sposób wynagradzania parlamentarzystów, bo nie wyobrażam sobie, a byłem parlamentarzystą i wiem, jak się żyje na dwa domy, po hotelach i w podróżach, więc to nie jest proste. I aż tak daleko idących altruistów to my w Polsce nie znajdziemy, jeżeli będziemy poszukiwali ludzi kompetentnych i zaangażowanych ideowo w wykonywanie pracy na rzecz dobra wspólnego.
Podobna ustawa powinna swoją regulacją objąć również samorządy?
Moim zdaniem tak, dlatego że już teraz widać potężne dysproporcje w sposobie wynagradzania na przykład pomiędzy wójtami małych gmin, a prezydentami miast, wielkich miast. I też przypominam sobie przecież przed 4 laty pierwsze decyzje Rady Miasta ustalające wynagrodzenie dla obecnego prezydenta pana Wójcickiego, gdzie doszło do paradoksalnej sytuacji, że wynagrodzenie trzeba było korygować, ponieważ ustalone na poziomie poprzedniego prezydenta było niższym niż to, które miał obejmujący stanowisko prezydent Wójcicki w poprzedniej swojej gminie, gdzie miał raptem, nie ubliżając oczywiście, nie ujmując niczego zadaniom tej gminy, ale 20 urzędników, a tu przyszedł zarządzać jednak 600 urzędnikami. To tylko z tego powodu, już nie mówię o innych zagadnieniach, o materii spółek, prawa handlowego, obsłudze wielkiego miasta i odpowiedzialności za nadzór nad tym wszystkim.
I na koniec jeszcze najnowszy sondaż Instytutu Polster. Pierwszy w sondażu Prawo i Sprawiedliwość 40%, drugie Platforma 28%, jeszcze Kukiz 8%, SLD 7% i PSL 5%, to tyle, jeśli chodzi o reprezentację parlamentarną. W sondażach bez zmian.
W sondażach bez zmiany, ale dzisiaj one takie są, jutro mogą być inne. Wszystko, co dzieje się na rynku politycznym, może mieć wpływ na sondaże. Za mało rozmawiamy o poważnych sprawach, a za dużo jest emocji w różnego rodzaju dyskusjach politycznych i w związku z tym nie odnotowuję zbyt daleko idącego postępu w czerpaniu wiedzy, a uważam ciągle i niezmiennie, że demokracja to przede wszystkim informacja. Jeżeli wyborca nie ma dobrej informacji, prawdziwej informacji, to dokonuje złych wyborów.
Pragnę zwrócić uwagę, że w tym sondażu nie ma sensacji opozycyjnej ostatnich wyborów, czyli Nowoczesnej.
No ale to było do przewidzenia. Seria skandali, które akurat przeszły przez Nowoczesną i zachowań niekompetentnych, ponoć kreowanego na wybitnego specjalistę, lidera, musiały taki efekt przynieść. Zresztą dalej politycy Nowoczesnej zachowują się w sposób bardzo nieodpowiedzialny.
Musimy kończyć. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwość, był naszym porannym gościem.
Uprzejmie dziękuję, kłaniam się.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.